I co ja chciałem się bardziej podzielić, bo ja nie jestem żadnym pastorem, kaznodzieją, ale o wiele lepiej się czuję i swobodnie, kiedy wychodzę na ulicę, kiedy tam mogę rozmawiać z ludźmi, głosić im Ewangelię, i to jest jakby to, co mnie jakby pociąga, w czym mnie Duch Święty kieruje, ale wierzę też, że Duch Święty mówi do każdego z nas. I dlatego bardziej chciałbym się podzielić czymś z wami. Chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie pierwszą księgę Samuela, 25 rozdział, i przeczytali dość obszerny kawałek, od 2 wersetu do 42. Nie wiedziałem, że to tak się wszystko przedłuży, ale jakoś nie dawało mi to spokoju. Ten fragment cały czas mi chodził po głowie i czułem, że po prostu Bóg chciałby, żebym po prostu coś na ten temat powiedział. A chciałbym się dzielić jakby tą gorzką stroną prawdy. Wiem, że po prostu prawda czasami jest słodka, czasami jest gorzka, ale prawda zawsze jest prawdą i nikt z nas nigdy nie chce być okłamywany. Chciałby znać nawet tą przykrą prawdę, ale zawsze prawdę, tak? Także będę mówił prawdę i tylko prawdę. Chociaż wy sami to ocenicie. Dlatego pewnie to jest mównica Jezusowa, kiedyś to się nazywała mównica Mojżeszowa. Także dzisiaj się nie obawiam, że poleci we mnie kamień.
Poczekaj.
Dobrze, także otwórzmy sobie ten fragment. 25 rozdział pierwszej księgi Samuela i przeczytajmy wersety od 2 do 42. Tutaj czytamy tak. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny. Miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, mierzyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki był w Karmelu. Zapytaj twoich sług, a powiedzą ci, niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida: któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy, i oddać mężom, o których nic nie wiem skąd są? Zawrócili wtedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników: przepaszcie każdy swój miecz, i przepasał każdy swój miecz. A także i Dawid przepasał swój miecz i poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy Jukach. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala: oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ, a wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy zniesławieni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przebywaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak we dnie przez cały czas, gdy byliśmy z nimi pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Abigail wzięła więc spiesznie 200 chlebów, 200 łagiew wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków i 200 placków figowych. Załadowała to na osły i rzekła do swoich sług: idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi i swojemu Nabalowi o tym nie powiedziała. A gdy zakryta przez góry, siedząc na ośle w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał, całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy. Także nic z tego, z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złem za dobre. Tak niech Bóg sprzyja wrogom Dawida, teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawi przy życiu kogokolwiek, któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła spiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, Panie. Niech wolno będzie Twojej służebnicy przemówić do Ciebie. Ty zaś wysłuchaj słów Twojej służebnicy. Niechaj mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jak jest jego imię, tak i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. A ja, Twoja służebnica, nie wiedziałam sług mojego Pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Pan i jako żyje Twoja dusza, którą powstrzymał Pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni Twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko swojemu Panu. Niechaj wtedy ten dar, który przyniosła swoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu Panu. Przebacz winę Twojej służebnicy, a Pan zniesie mojemu Panu i trwały dom. Wojny Pana bowiem prowadzi mój Pan, a zła nie będzie w Tobie po wszystkie dni Twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby Cię prześladować i nastawać na Twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązance żyjących u Pana Boga Twego. Życie zaś Twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko, co dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla Ciebie, mojego Pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomni na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność i błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś nie była wyszła mi spiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłaby ocalała u Nabala żaden mężczyzna. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła. Do niej samej zaś rzekł: idź w pokoju do swojego domu. Patrz, wysłuchałem Twojej prośby i odniosłem się do Ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawił w swoim domu ucztę prawie po królewsku i był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. To też nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdręciał jej kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął Pan Nabala i ten umarł. A gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, że błogosławiony Pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną, sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Potem posłał Dawid swatów do Abigail ze świadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. I przybyli słudzy Dawida do Abigail, do Karmelu i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Stała wtedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. I powstała Abigail spiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło. Przyjechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Długi fragment Pisma Świętego. Podziwiam Was za cierpliwość. Wiecie co, ja bardzo lubię historię ze Starego Testamentu i kiedy ja czytam Stary Testament, to staram się go czytać obszernymi kawałkami. I po prostu zachwyca, mnie Stary Testament zachwyca, te wszystkie historie. A szczególnie też jakby bliska mi jest historia Dawida i Józefa, dlatego że kiedy ja znalazłem się w różnych trudnych sytuacjach mojego życia, to często właśnie te historie dawały mi taką pociechę, nadzieję w tych sytuacjach i po prostu z cierpliwością oczekiwałem na Bożą interwencję. I dzisiaj po prostu ja mam pełno świadectw w życiu, z mojego życia, w których ja widziałem Bożą chwałę, która objawiała się podobnie jak w życiu tych ludzi. Dawid musiał stanąć twarzą w twarz z Goliatem, z potężnym wojownikiem, chociaż był tylko zwykłym pasterzem. I po prostu w mocy Pana naprawdę można dokonywać wielkich rzeczy, jeżeli mamy naprawdę wiarę w sercu. Później wiemy o Dawidzie, że Dawid musiał ukrywać się w górach, gdzieś po prostu uciekać. Jego życie było zagrożone z powodu Saula, króla Saula, który w tym czasie już odszedł od Pana i zaczął go nawiedzać duch, zły duch. Saul z zazdrością po prostu gonił za Dawidem, szukając go wszędzie, w każdych zakamarkach. Jednak Bóg go chronił. I dla mnie po prostu te historie są mi bardzo bliskie, a szczególnie w tym okresie, kiedy ja poszedłem do zasadniczej służby wojskowej. Ja się opowiedziałem jako chrześcijanin i naprawdę byłem tam sam. Dlatego też, wiecie co, spotykam czasami właśnie takich chrześcijan, którzy nie do końca są wyedukowani i słyszę od nich, że po wielu latach życia z Bogiem oni jeszcze nie przeczytali ani razu Starego Testamentu do końca. I chociaż to są długoletni, czasami to ponad 10 lat wierzący ludzie, dlatego że nic w tym Starym Testamencie nie ma takiego dla nich, co by ich tak jakoś budowało, wzmacniało. Dla nich najważniejsze jest to, co jest napisane w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. A tak w ogóle to trzeba być pewnie ostrożnym w stosunku do Starego Testamentu z racji tego, że jesteśmy pod Nowym Przymierzem, a więc po prostu najważniejsze dla nas jest to, co nowe. Ale Biblia mówi co innego i postaram się jakby nie czytać zbyt dużo, ale chciałbym powiedzieć wam, co na temat Starego Testamentu pisał apostoł Paweł do Tymoteusza, młodego wierzącego. I mówi mu tak: ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością i zbawieniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I zauważcie, że Tymoteusz nie miał w swoich rękach Nowego Testamentu. A te pisma, które znał od dzieciństwa, to były pisma od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza. To było te bodajże 66 ksiąg, które my dzisiaj mamy jako Stary Testament. I apostoł Paweł mówi, całe pismo, mówi o Starym Testamencie, natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki i tak dalej. Ale między innymi tutaj padają takie słowa: do poprawy i do wychowywania. Zastanawiałem się nad tym, do kogo skierowany jest Stary Testament, do kogo Pismo Święte jest skierowane, i kiedy czytałem tą historię, to myślę sobie, że tylko ja mam prawo do wychowywania moich dzieci, nikt inny, tak? Jeżeli byłbym jakimś królem, miałbym swoich podwładnych, to wymagałbym od nich pewnych rzeczy i miałbym prawo do wychowywania ich. Tak więc Pismo Święte jest skierowane do Kościoła, do wierzących ludzi, i tylko tych, którzy poszli tą drogą, którzy coś próbują robić w swoim życiu, podążać za Chrystusem, tylko tych można poprawiać. I apostoł Paweł mówi, całe Pismo, a więc Stary Testament, wiadomo, że on nam się rozciągnął o kolejne 27 ksiąg Nowego Testamentu, ale w tamtym czasie apostoł Paweł mówił o Starym Testamencie, że on jest skierowany właśnie do Kościoła, do ciała Chrystusowego, żeby stamtąd czegoś uczyć, żeby brać stamtąd ostrzeżenie, pociechę, zachętę. I nawet uczniowie często rozprawiając z różnymi ludźmi na temat Boga, oni na podstawie pism wyjaśniali, że Jezus jest Chrystusem. Często apostoł Paweł też odwoływał się do różnych historii biblijnych, między innymi do wyjścia Izraela z Egiptu. I nie wiem, czy pamiętacie, on to mówi w 10 rozdziale 2 listu do Koryntian o tym, jak lud wyszedł pod wodzą Mojżesza i oni byli ochrzczeni wszyscy w Mojżesza w obłoku i pili z tej, jedli ten sam pokarm i pili z tej z samej skały, a skałą tą był Chrystus. Kojarzycie? I apostoł Paweł odnosi to wszystko do to, co się tam stało, odnosi to do Kościoła. I wymawia dalej, wymienia pewne grzechy, w których Izrael wtedy był. I on mówi, takie słowa, że to wszystko przyszło na nich po to, żebyśmy mogli czerpać z tego jakąś naukę dla siebie, tak? Wystrzegajcie się takich, takich rzeczy. On mówi, tak, 6 werset. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. 11 werset. A to wszystko na tamtych przyszło na przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czyli o kim tu jest mowa? O nas, chrześcijanach. To wszystko, co zostało napisane, jest napisane do Kościoła. I tak chciałbym się teraz skupić na tej historii właśnie z życia Nabala. Bo pierwsza rzecz, która się nasuwa, to, że Nabal jest reprezentantem właśnie ludzi, którzy odrzucili Chrystusa, którzy nie interesują się nim, którzy prowadzą hulaszcze życie, którzy mają Jezusa za nic. Ale ja myślę, że na pewno tak. Ale ja myślę, że Słowo Boże jest skierowane w pierwszej kolejności do Kościoła. I to właśnie my patrzymy w to Słowo jako lustro. A kiedy patrzymy w lustro, ono odzwierciedla nasz wygląd. I wtedy możemy się tam poprawiać, tam możemy pewne rzeczy robić. Ja myślę, że Bóg, chwała Bogu za Ducha Świętego, że Bóg może z Starego Testamentu wyciągnąć nam świeże, nowoprzymierzowe rzeczy. I ja myślę, że po prostu Bóg chce pokazać dwie postawy w Kościele. Dwie postawy ludzi, którzy zdecydowali się iść za Chrystusem. Co wiemy o Nabalu? Kim był Nabal? On po prostu był człowiekiem bogatym, jak słyszeliście. Był człowiekiem zamożnym. On naprawdę miał wszystkiego dużo. Zauważcie, pismo mówi, że on miał 3000 owiec, 1000 kóz. To jest naprawdę, w tamtym czasie to było coś wielkiego. On po prostu żył z handlu mięsem, mlekiem, miał jakieś sery, na pewno miał wełnę z tych owiec, bo miał swoich postrzegaczy. Ale jakby z całości tego fragmentu to, co przywiozła Abigail, wynika, że on miał też winnice. Tak? Nabal miał swoje winnice, w których uprawiał, które uprawiał i z którego owocu potem miał wino. Także mógł też handlować winem. Miał po prostu swoje drzewa figowe. Był naprawdę zamożnym. Miał swoje ziemie. I podczas pobytu Dawida i jego żołnierzy na górze Karmel, na tej wyżynie, gdzie pasły się jego owce, Dawid bardzo szybko wszedł w bardzo dobre relacje z tymi pasterzami. On jako pasterz z dzieciństwa, bo za młodości Dawid pasał owce swojego ojca, zorganizował bardzo szybko, wykorzystał jakby swoją jakby wiedzę, swoje umiejętności, wykorzystał do tego, żeby pomóc Nabalowi ochronić jego mienie. I być może wystawił jakieś posterunki. Ja to tak myślę, bo ja coś o tym wiem, będąc żołnierzem. I jakieś być może patrole, które miały chronić mienie Nabala. W tamtym czasie naprawdę bogaci ludzie byli okradani przez właśnie jakichś tam złodziejaszków, którzy czaili się, dlatego że nie było do upilnowania to co mieli tacy ludzie i łatwo było można zdobyć tak łatwy łup. Ale też zwierzyna często ginęła od innej zwierzyny, dzikiej zwierzyny. Wiemy o tym, że Dawid młodości swojej wyrywał czasami owce z paszczy lwów i niedźwiedzi, tak? Wiemy, że tam były wilki, które czaiły się na te owce, na bydło. I ten, który się był bogaty, który jakby miał to wszystko, musiał też się liczyć z wielkimi stratami, jakie przynosiły właśnie te zewnętrzne czynniki. I Dawid przez ten czas, będąc na tej górze Karmel, on po prostu otoczył to wszystko takim pierścieniem i pilnował tego, aby nic tam się nie dostało. I rzeczywiście tak było. Ja myślę, że Nabal, on w tym czasie naprawdę prosperował. Nie? On naprawdę miał tak potężne zyski i tak wielkie błogosławieństwo na niego spłynęło. Ale Dawid też zamierzał przejść z tego miejsca w inne i potrzebował, bo skończył im się prowiant, wysłał swoich ludzi do Nabala i poprosił go naprawdę o coś bardzo, bardzo małego w stosunku do tego, co Nabal w tym czasie zyskał. On go poprosił o zbyt niewiele naprawdę z tego, co mu ochronił. I wiadomo, jaka była reakcja Nabala. On się w ogóle nie przejmował. Ja myślę, że on wiedział, kim był Dawid, i dopóki Dawid po prostu nie szalał, nie robił tam jakiś burt, nie przeszkadzał mu, a on czerpał z tego korzyści, to Dawid mógł być na jego polu, ale gdyby tylko Nabal chciał, mógłby donieść o tej sprawie Saulowi i Dawid mógłby zostać pochwycony. No ale Nabal był człowiekiem, który czerpał korzyści. Wiecie co, ja też tak myślę sobie o tym, że on był człowiekiem, który bardzo mocno był związany ze sprawami tego świata. On był tak... wiecie, te wszystkie rzeczy, czyli jakby to całe bogactwo i ten handel, który prowadził, świadczy jakby o tym, że on był człowiekiem bardzo mocno związanym w ziemi. On tego nie wiedział, ale u kresy swoich dni on nagromadził swoje bogactwo, a w niedługim czasie potem wiemy o tym, że on umarł. On tego nie wiedział, ale my jakby po prostu, nam to jest objawione, że Nabal po prostu stracił wszystko w jednym momencie. I on był człowiekiem, który prowadził taki ekskluzywny i wygodny styl życia. Myślę, że on jest też tym, który myślał wyłącznie o tym, jak czerpać korzyści, a nie ponosząc przy tym najmniejszej straty, nie płacąc żadnej ceny. I chciałbym, żebyśmy po prostu zastanowili się nad tym i odnieśli to jakby do siebie i badali swoje serce, no nie? I sprawdzali, czy może nie ma w nas pewnych cech Nabala. Czy po prostu łaska, którą Bóg nam okazał, to bezpieczeństwo, bo my moglibyśmy powiedzieć, że Dawid jest jakby takim wzorem Jezusa, który zabezpiecza nas o wiele bardziej niż Dawid zabezpieczył Nabala. Bo Bóg nie tylko daje nam jakby taką ochronę nad naszym życiem i przemienia nasze życie niesamowicie, ale też daje nam wspaniałą przyszłość. Mówi nam o zabezpieczeniu przyszłości. On mówi do swoich uczniów: ja idę do Ojca, przygotuję dla was mieszkania i wrócę do was. I tu była taka fajna pieśń śpiewana: święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów, który był, jest i przyjdzie znów. Ja właśnie się zastanawiam, czy to my wybieramy te pieśni, czy to Bóg tak nami kieruje, ale myślę, że to pewnie jest jedno i drugie. Po prostu zobaczcie, o co my wołamy, czego my pragniemy. Ja wierzę, że to jest nasze pragnienie, naszego serca, nie? Że my chcemy po prostu świętego Boga w naszym życiu. I ja myślę o tym Nabalu, że on był właśnie tym, który tylko czerpał korzyści. I pomyślmy sobie, no nie, jakby zbadajmy nasze serce, no nie, czy bo to, po co przyszedł Jezus, znaczy to, po co przyszedł Dawid do Nabala, to on po prostu chciał tylko wdzięczności pewnej. To nie były jakieś uczynki, to nie były jakieś naprawdę wielkie rekompensata wobec tego, co Dawid uczynił dla Nabala, dlatego że nie byłby w stanie jakby temu oddzięczyć, tak? Wyrównać. Tak samo jak jest z Jezusem w naszym przypadku. On darował nam zbawienie. On umarł, został zmasakrowany, zapłacił niesamowitą cenę za to, żeby nam dać to zbawienie, dać nam tą łaskę. Chociaż ona jest za darmo, jest, niektórzy mówią, że tania łaska, tak? Jest darmowa, ale należy pomyśleć o tym, jaką ceną została nam zjednana ta łaska, to bezpieczeństwo Boże. Ja myślę, że to powinno być czymś naturalnym w naszym życiu, że powinniśmy być bardzo wdzięczni, bo na pewno nie bylibyśmy w stanie zrekompensować czy zapłacić podobnej ceny, jaką Chrystus za nas zapłacił. Możemy być tylko wdzięczni i dziękować Bogu za to, ale Nabal był człowiekiem niewdzięcznym. On po prostu nawet nie chciał dotknąć po prostu niczego uczynić w swoim życiu w ramach jakby jakiejś przemiany, która może zaszła. Czasami jest tak, że i w naszym życiu może być też tak, że po prostu możemy być Bogu niewdzięczni, no nie? I tacy czasami też jakby mogą mówić, tak? Chrystus stał się moim Zbawicielem, moją tarczą, moją ochroną, zabezpieczeniem mojego życia. Cóż Bóg może ode mnie chcieć? Przecież ja nic nie mogę dołożyć. Ale Bóg to, co chciał zrobić, posyłając Jezusa na ziemię, to, żeby ta łaska wydała owoc w naszym życiu. I On chce, żeby nasze życie, żeby łaska nas przemieniała, żeby łaska czyniła nas innymi ludźmi. On chce, żeby każda dziedzina przez nas uprawiana, każda dziedzina uprawiana po prostu przez nasze życie była przemieniana, czy to w naszym życiu osobistym, tak, w naszym domu, w pracy, w stosunku do innych ludzi. I jakby to jest to, czego Bóg jakby oczekuje z naszego życia. On przychodzi po tak niewiele w stosunku do tego, co dla nas uczynił. Dla jakby tego potwierdzenia chciałbym pokazać, po co przyszła łaska, tak? To jest Tytusa. Nie otwierajcie sobie tego, bo ja chciałbym to szybko przedstawić. Myślę, że Nabal też był człowiekiem, który prowadził wygodne życie. A Jezus mówi: kto chce być uczniem moim, niechaj zaprze się siebie samego, weźmie swój krzyż na siebie i dopiero wtedy idzie za mną. Myślę, że czasami jest też tak, że ludzie chcieliby pójść za Chrystusem, ale być Jego uczniami, ale nie odrobić tych pierwszych lekcji, o których On mówił, tak? Wziąć na siebie, zaprzeć się siebie samego, wziąć swój krzyż i pójść za Chrystusem. I myślę, że to są bardzo ważne rzeczy dla nas. List do Tytusa. Jest mowa tak. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie strzemięźliwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wiekuistego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, łaska, po co ona się objawiła? Żeby nas nauczyć, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie strzemięźliwie i sprawiedliwie pobożnie żyli. Ja w to wierzę, że my jako chrześcijanie po prostu jesteśmy powołani do takiego życia. I wierzę w to, że kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem, no nie? Że przyjdzie taki dzień, jak że będziemy stanąć przed Bogiem i zdać jakby sprawę ze swojego życia, no nie? Z każdego uczynku dokonanego w ciele, dobrego czy złego. Tak mówi Pismo. Z każdego nieużytecznego słowa, które wypowiadamy. Będziemy też opowiadać z tego, co mogliśmy uczynić, a czego nie uczyniliśmy. Właśnie jest tak wiele miejsc w Piśmie Świętym, a chrześcijanie potrafią zrozumieć, jak oddzielić łaskę od, jakby, od uczynkowości. Nie? Wierzę w to, że w tamtym dniu naprawdę wielu stanie jakby przed Bogiem i niektórzy będą pewnie zawstydzeni, niektórzy będą zarumienieni, ale też też przejdą do zbawienia tak jakby przez ogień, jak Pismo mówi. Tak? Oni po prostu będą, ale będą zawstydzeni, ale też będą tacy, którzy po prostu szli drogą na Bala, którzy nigdy nie weryfikowali swojego wnętrza ze Słowem Bożym i nigdy nie wykorzystywali tej łaski do tego, żeby tego życia przemienić. I wierzę w to też, że po prostu Pismo mówi też o nieposłusznych, tych, którzy byli nieposłuszni Ewangelii. Nie? Dlatego Biblia nas też ostrzega. Stary Testament przemawia do nas w swoim słowie, abyśmy prowadzili życie w naśladowaniu Chrystusa. Ale chciałbym się skupić teraz na Abigail. Bo ona też coś symbolizuje. Zobaczcie, że w tym finalnym rozrachunku Dawid bierze z nią ślub. Kiedy umiera Nabal, on wysyła swoich ludzi i po prostu chce pojąć za żonę Abigail. Ona symbolizuje właśnie tą oblubienicę. No nie? Myślę, że jest coś w Abigail, co zachwyciło Dawida. Coś po prostu, ja myślę, że to nie było piękno do końca, bo to była nadal żona Nabala. Ale on po prostu zobaczył w niej naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie, że Abigail nie tylko wyszła jakby naprzeciw Dawida, nie tylko po prostu padła mu do stóp, oddała pokłon, wyznając jego jakby pomazaństwo i do końca on nie był jeszcze królem, tak, ale jakieś władztwo i pomazaństwo. I ona nie tylko go uczciła w ten sposób, ale przyszła mu z podarunkiem. Ona przyszła z odpowiedzią, której nie uzyskała od Nabala. I to, co ona zrobiła, to ona wcześniej objuczyła swoje osły, naprawdę wzięła prowiant taki, jak trzeba i powiedziała do swoich sług: idźcie, a ja pójdę za wami. By chciała wyprzedzić Dawida jakby tym prezentem, tym podarunkiem. Objawienie Jana 14, rozdział 13, werset mówi tak. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz. To miał objawienie Jan, tak? Na wyspie Patmos. I mówi tak. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. W tysiącladce czytałem: uczynki idą razem z nimi. A tu jest za nimi. A ja myślę sobie, że niezależnie od tego, czy one idą przed nami, czy idą za nami, czy obok nas, ważne jest, żeby kiedy staniemy przed Panem, żeby te uczynki były z nami. Nie? I Bóg po prostu chce owoców w naszym życiu. I Abigail, jeszcze jedna rzecz, którą właśnie w niej zobaczyłem, to jest to, że ona wzięła na swoje barki winę za grzech Nabala. Ona jakby nie do końca tylko swój grzech i swoją winę w tym czuła, ona po prostu czuła, że to jest wina całego jej domu. I to było coś takiego niesamowitego, że ona była świadoma mocy grzechu, nie? Wielkości grzechu. I ona po prostu w takiej postawie przyszła do Dawida, skruszona, złamana. I Biblia mówi, że Bogu się podoba, kiedy duch jest skruszony. Wierzycie to? 53, tak, psalm. Że miły Bogu jest jakby duch skruszony. I taka rzecz jeszcze bardzo ważna. Objawienie Jana, ostatni rozdział, znaczy ostatni fragment chciałbym przeczytać. 19 rozdział. 16. 19 od 6 do 9. Zobaczcie, to jest mowa o oblubienicy. Chciałem właśnie powiedzieć coś na temat tego, że Bóg przychodzi po oblubienicę. Nie przychodzi po kościół. No, po kościół przychodzi, tak? Ale on przychodzi po oblubienicę w kościele. I dlatego zobaczcie, co tu jest napisane. Ja tak skojarzyłem właśnie z tą Abigail, po którą przychodzi Dawid, żeby ją zabrać do siebie. On nie przyszedł po Nabala, nie? Ale on przyszedł właśnie po Abigail. I jest mowa tak. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Zobaczcie, Jan coś słyszał. Takim po prostu przyszło to do niego w taki... w taki silny sposób. I on mówi tak. Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I tutaj też sobie myślę o tym, że oblubienica Jego przygotowała się. Teraz takie pytanie do nas. Czy mamy to w sercu? Czy mamy w sercu ten jakby cel? Nie? Czy mamy ten cel, że przygotowujemy się na spotkanie z Panem Jezusem? Jakimi powinniśmy być, nie? Żeby stanąć przed Nim? Czy nasze uczynki idą z nami? Nie? Ja myślę, że to jest bardzo ważna, choć może gorzka, prawda? Zobaczcie, dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior. Często właśnie z kobietami jest tak, z mężczyznami trochę jest lepiej, bo mężczyzna wystarczy, że przyjdzie, obmyje twarz, wyciągnie jakieś piochy z oczu, umyje zęby i jest gotowy. Tylko jakiś garnitur włoży i jest dobrze, nie? Ale kobieta, ona po prostu potrzebuje łazienki, ona tam po prostu każdą drobną rzecz będzie maskować, żeby szczególnie na ten dzień wyglądać tak po prostu niesamowicie. A bywało tak, że często takie kobiety przygotowywano, tam gdzieś brano jakimiś olejkami, smarowano, żeby ta skóra była bardziej jakaś miękka. Wszystko tak, zajmowano się jej włosami, przygotowywano ją na ten dzień i wybierano jakąś suknię. Dzisiaj wybieramy te białe suknie, które właśnie reprezentują tę właśnie czystość i sprawiedliwość. Dlatego nie jest to jakby zachętą z mojej strony, bo zachęcać to można, nie wiem, do jakiegoś ciasta, żeby zjeść ciasto, czy wypić jakąś herbatę, ale jakby wzywam nas wszystkich, nie? Bo ja mam tą przewagę nad pastorem, że ja nie znam tutaj nikogo. Także to słowo dotknęło mnie i mnie ono dotyka, dlatego nikt nie może pomyśleć, że ja mówię o nim, nie? Że te słowo jest skierowane jakoś do niego. Myślę, że po prostu jest to skierowane w pierwszej kolejności też do mnie, jak tutaj stoję i ja mam takie pragnienie, chcę w tym pragnieniu trwać. Dlatego jakby na tym chciałem zakończyć. Amen.